Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystu. Ojcze Andrzeju, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem zaszczycona, tym bardziej, że mam zastąpić taką osobowość. I tak się złożyło, że na 20. edycję słynącej tutaj nie tylko w Białymstoku, Wszechnicy, mam 40 lat pracy dziennikarskiej. Razy dwa. O książce opowiedzieć jest bardzo trudno, o całej, ponieważ treść wydaje mi się jest dość obszerna i bogata, ponieważ obejmuje zarówno czasowy okres bardzo szeroki, bo poczynając od pierwszych wieku chrześcijaństwa, czyli wychodzę gdzieś na pustynię synajską czy Bliskiego Wschodu i tam przyglądam się, w jaki sposób teraz żyją mnisi i jakie były ich korzenie, szczególnie cenny Synaj jest w tym przypadku i doświadczenia świętego Jana Klimaka zawarte w drabinie jego fundamentalnej pracy. A kończę mniej więcej na wieku XIX. Specjalnie nie ruszałam wieku XX. On jest jeszcze za bardzo niedojrzały do analizy, którą należy zawrzeć w książce. Te różne analizy wieku XX, XXI dokonujemy na łamach przeglądu prawosławnego. A do książki uznałam, że jeszcze jest za świeża analiza. Dlaczego za świeża? Ponieważ też ciągle uważam, że książka jest pracą zbiorową. I tutaj wielki ukłon trzeba skierować w kierunku mądrych ludzi, którzy mi wskazywali ścieżki, wskazywali sposób rozumienia Wschodu, który stał się dla mnie bliski. To były i osoby, i różne szkoły, powiedzmy szkoła profesora Aleksandra Naumowa związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim, obecnie również Uniwersytetem Wenecji. To byli ludzie nauki z Bułgarii, z Rumunii, z Rosji, z Białorusi, może nawet szczególnie z Ukrainy. I oni pozwalali mi na taki bardzo stosunkowo szeroki ogląd prawosławia. Bo samo jeżdżenie, proszę Państwa, to jest za mało. Bo wtedy widzi się piękno przyrody, piękno architektury, ale w tą specyfikę Bliskiego Wschodu mi trzeba wprowadzać również w sposób badawczy, w sposób naukowy. Chciałam podziękować obecnemu tu posłowi, Eugeniuszowi Czechwinowi. Naprawdę bardzo serdecznie, po przyjacielsku. Eugeniusz okazał się wielkim przyjacielem mojego pisania i w sensie otwierania drzwi do świata prawosławnego, takiego powiedziałabym nawet z najwyższych szczebli, bo gdzież ja doszłabym do wielkich hierarchów czy wielkich polityków także, którzy też mają wpływ na kształt naszego życia. I jego sekundowaniu przy pisaniu książki był pierwszym czytelnikiem, pierwszym recenzentem. Także Jenku, bardzo Ci dziękuję. Mówię po prostu o tych ludziach, którym powinnam złożyć ukłon i bez których rzecz by nie powstała. Więc książka ma szeroki zakres, jak powiedziałam, czasowy, ale także geograficzny, bo to jest seria moich wędrówek realizowanych w ramach pracy w Przeglądzie Prawosławnym, ale także w Samarytanie, także przy redagowaniu podręczników białoruskich. Są tutaj wyprawy zupełnie prywatne, które też służyły poznawaniu tego świata i to są wędrówki od Półwyspu Synaj niemal po Morze Białe w bardzo szerokim pasie wszystkie praktycznie kraje o tradycji prawosławnej odwiedziłam wiele kilkakrotnie. Najbardziej interesowały mnie wizyty w monasterach. I przyznam się Państwu szczerze, że na początku chciałam przybliżyć życie monastyczne. Jakie ono ma wpływ na nasze życie duchowe, ale nie tylko na nasze życie duchowe, także na kształt naszych państw, bo to też nam się wydaje, że mnich to tylko się modli. To jest jednocześnie przełożenie, powiązanie historii boskich i ludzkich. Ale w pewnym momencie zawróciłam z tej drogi, bo uznałam, że praca może być zbyt wąskotorowa, a jak już powiedziałam, skończyłam 40 lat pracy, więc nie jestem taka młoda, żeby pisać kolejne książki, bo książka taka jak ta rodzi się mniej więcej raz na 10 lat, ale jest efektem całego świadomego życia. I zdecydowałam się jednak na napisanie Bliski mi Wschód, aczkolwiek życie monastyczne zajmuje w niej istotną rolę, ponieważ tu piszę i o ogrodzie Bogorodzicy, czyli wyprawiam się na Athos, nie ja, za pomocą innych osób. Ja tylko widziałam samolotu Athos i opływałam statkiem naokoło. Ale na pustyni i do różnych monasterów w Białorusi, w Rosji, na Ukrainie bardzo chętnie wędrowałam i obserwowałam życia, cuda i wpływ na przemianę ludzkiego serca i przemianę historii życia monastycznego. I tutaj doszłam do pewnego istotnego, wydaje mi się, dla mnie wniosku, bo jako niegdyś w dawnych czasach studentka polonistyki wiedziałam, że Europę Zachodnią kształtuje w średniowieczu, daje podwaliny pod tą historię, mity rycerza. I przez dość długi czas poszukiwałam odpowiedzi, a czy mit rycerza istnieje na wschodzie? I takiego nie znalazłam. I znalazłam, że to świat mnicha, mit mnicha kształtuje wschodnią duchowość, ale także w dużej mierze i historię, bo wystarczy spojrzeć na świętego Sergiusza Radoneckiego, żyjącego w drugiej połowie XIV wieku, czy później w XVIII wieku świętego Paisiusza Wieliczkowskiego, czy potem Obcinął pustyń, to odrodzenie Hezychazmu, czy święta góra Athos, czy pustynie właśnie Synaju. I właśnie ci mnisi mieli bardzo duży wpływ na rozwój myśli filozoficznej, na rozwój literatury, choćby spojrzymy na wiek XIX, gdzie Obcinał pustyń bardzo wpływała na twórczość Dostojewskiego, Czechowa, Lermontowa, ale także i na filozofię religijną, która zasłynęła na całym świecie i jedno i drugie. I właśnie też pisząc tą książkę uświadomiłam sobie, bo też pierwotny tytuł, przyznam się, że nosiłam się z takim tytułem Historie boskie i ludzkie, bo chyba nigdzie w świecie tak jak na wschodzie nie splatają się historie boskie i ludzkie. I pierwsi kronikarze nasi, typu jak Nestor Latopisiec, jak metropolita Ilarion, potem również w kronikach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Bardzo wiele mamy odniesień do Bożej interwencji. Już nie mówiąc o Konstantynopolu, kiedy wiemy na przykład, jak Matka Boża swoim oforionem uratowała całe miasto i to do dzisiaj obchodzimy 15 października, Święto Pokrowy Matki Bożej, które nie istnieje w świecie zachodnim. A takich interwencji, czy przy panowaniu chanów Ordy, Złotej Ordy było naprawdę wiele na Rusi i na całym obszarze wschodniego chrześcijaństwa. I to też jest bardzo ciekawy temat, który został zagubiony przez zachodnią nowożytną myśl. Nowożytną myśl, czyli myśl, ja bym powiedziała, od epoki odrodzenia, kiedy człowiek zaczął odchodzić od Boga i zafascynowany myślą starożytnej Grecji przede wszystkim, czyli jeszcze myślą pogańską, i stawiać w miejsce Boga człowieka. I wtedy wszystko, świat zaczął się rozdwajać. Jeden zrobił się boski, drugi ludzki. Boski zaczął być ograniczony do ram świątyni i do kleru, mnichów i tak dalej, a ludzki stał się świecki i jakby niezależny od tego boskiego. A wschód właśnie próbuje zaprzeczyć takiemu spojrzeniu i takiej ideologii. My tutaj siedzący wiemy, każdy z nas wie o boskiej interwencji w nasze życie, kiedy doznawaliśmy różnych łask, czy wrazumlenia, czy uzdrowienia, ale tak samo jest i w historii państw. I właśnie w tej chwili mówię o dochodzeniu do pisania tej książki. I wreszcie zdecydowałam się na tytuł Bliski mi Wschód, który rzeczywiście po tylu latach pracy i w przeglądzie prawosławnym i wyrastania w tradycji prawosławnej jest dla mnie bliski. I to on głównie mnie pociąga. Czytelnicy tej książki uważają, Eugeniusz też jako pierwszy czytelnik, że najważniejszym rozdziałem jest rozdział ruski. I on zajmuje najwięcej miejsca i został zamieszczony na początku książki. Dlaczego ten właśnie rozdział? Mimo że pisze i o Unii Brzeskiej, i o tych mnichach, i o Napoleonie, porównuje go z Serafimem, to jednak tu dla nas, żyjących na Białostoczyźnie, bardzo ważne jest w tej chwili sformułowanie naszej tożsamości. A formułujemy ją my, ale i formułują ją ludzie za nas, niekoniecznie dla nas w sposób korzystny. Otóż książkę zaczynam od tego, że w Rybołach siedzi na ławeczce profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i religioznawca Włodzimierz Pawluczuk ze swoim wujem i rozmawiają. Wuj się pyta, bo wie, że Włodzimierz wrócił z Bułgarii. A tam ruskie czy polskie? Włodzimierz Pawluczuk odpowiada: ruskie. Bo już zna system podziału świata wuja. Ale kiedy wrócił z Italii, z Włoch, odpowiedział dla wuja: tam polskie. Bo świat jeszcze mój, jeszcze moich rodziców, a już na pewno dziadków, dzielił się na ruski i polski. Dla mojej mamy też tak samo. Na ruski i polski się dzielił. I to była taki wyraźny podział, taki czytelny, taki jasny. Dla ruskich, ruski to prawosławny, to bliski, to swój, to nasz, często to wioskowy. A polski to sąsiadów, to gdzieś odległy, to świat, z którym no, my nie mogliśmy się do końca utożsamiać, no bo to był inny świat. I za naszego życia ten świat zaczął się dzielić. zaczął przyjmować różne formy i powiedziano nam, że on nie jest ruski, że jest białoruski, że jest ukraiński, że jest nawet bojkowski, że jest poleski, że jest łemkowski i że ten nie musi być wcale prawosławny. Że a na Białorusi przytaczają nam adwesarze, powiedzmy przykłady, są Białorusini katolicy, wyliczają tutaj nazwiska Bronisław, na przykład Taraszkiewicz, no i pisarze końca XIX wieku. I my wtedy się zastanawiamy, no to do kogo my należymy? Ale najgorszą tragedią drugiej połowy wieku XX i obecnego też, chociaż ten proces został zapuszczony dużo, dużo wcześniej, na pewno już w XVII wieku, było to, że świat ruski został zepchnięty, powiedziałabym, pod chłopską strzechę. I chłop i pop to był ruski. Pan to był polski. Pan polski był nacją, bo proszę zauważyć, że w dawnych wiekach chłop nie był nacją, niezależnie od tego, czy on był Niemcem, Francuzem, czy Polakiem, czy Anglikiem. Chłop nie tworzył narodu. Panowie tworzyli naród. A jeżeli w Rzeczypospolitej ruskie rody przeszły na katolicyzm, często poprzez most protestancki w okresie reformacji, czyli wiek XVI, to naród był polski, a chłop stał się ruski. I ruski został tak mocno zdegradowany, że kiedy niedawno leżałam w szpitalu, opowiem taką anegdotę. Pewna pani, starsza pani, no powiedziałabym jak na jej wiek, uczona po studiach, rozpoznała mnie i mówi tak. A moja wnuczka przyszła z płaczem kiedyś, bo ta wnuczka już prawie dorosła, z przedszkola. Czego płaczesz? Bo koleżanka przezwała mnie. Jak przezwała? Powiedziała na mnie, ty Ruska. I ja pytam się, no i co pani na to powiedziała? A ja ją posadziłam i nauczyłam wierszyka. Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój? Orzeł biały. I ona od tego momentu wiedziała, że ona nie jest Ruska, bo to prawosławna dziewczynka, tylko jest Polką. I po prostu zapędzono ruskich naprawdę do kąta. Zapędziła ruskich do kąta w dużej mierze literatura. Polityka na pewno. Kiedy weźmiemy chociażby wybitnego, znanego w wielu krajach Europy, przekładanego powszechnie, klasyka reportażu polskiego Ryszarda Kapuścińskiego i rozmowę z nim Legutko i Beresia, to on także, który przemierzył Rosję i napisał o Rosji książkę, formułuje pogląd na ruską cerkiew, na cerkiew prawosławną i na Rosję w ogóle. Rosja to jest Azja, to ciemnota, to zacofanie, to brak cywilizacji, to nieprzystawanie do Europy Zachodniej. Filozofia, o której na początku powiedziałam, wieku rosyjska, wieku XIX i początku XX, inspirowana właśnie myślą monastyczną, to dla niego filozofia siedząca jeszcze w średniowieczu i nie posiadająca narzędzi badawczych oświeconego świata zachodniego i nic nie mająca do zaoferowania. Cerkiew z kolei to ciągle przybudówka caratu i czymżeż ona jest, jaką ma siłę w porównaniu z Kościołem rzymskokatolickim. I takie właśnie sformułowania kreuje, wypowiada publicznie człowiek urodzony w Pińsku na Białorusi, katolik, który nie rozumie świata ruskiego. Powszechnie w polskiej literaturze, publicystyce panuje przekonanie, że Rosja to jest świat nie do zrozumienia i nie do ogarnięcia. A mi się osobiście wydaje, że jest do zrozumienia i jest do ogarnięcia, ale kluczem do tego świata jest przede wszystkim cerkiew, jest przede wszystkim życie duchowe. Jest to połączenie historii boskiej i ludzkiej. I dlatego tego świata nie rozumie także inny, uznany za wybitnego pisarz polski, Andrzej Stasiuk, który napisał książkę Wschód i który wędruje, w moim przekonaniu, przeczytałam oczywiście tę książkę, po obrzeżach świata ruskiego, imperium, zagląda do jakiejś prowincji, wyjeżdża bardzo daleko, bo to jest egzotycznie, gdzieś pod chińską granicę i wszędzie widzi zacofanie i brak cywilizacji. I tą ruskość też obserwuje na swoim Podlasiu, bo urodził się na południowym Podlasiu i nawet widzi jej elementy w Warszawie, kiedy idą Ruscy, jak pisze, żołnierze przez Warszawę, kiedy jeszcze do przemian oczywiście. I mówi, pisze, że ruskość, rosyjskość wlecze za sobą jakąś zmętną egzotykę, która nikogo nie pociąga, nie pociąga. Ale podobny pogląd na ruskość mają i publicyści. Trudno tutaj analizować, ja przedstawiłam dwa najwybitniejsze nazwiska. I w tych układach właśnie nasze dzieci, nasza młodzież i my dorośli czerpiemy pełnymi garściami z polskiej kultury, z polskiej wizji świata i jeśli nie analizujemy, jak jest w istocie, to możemy tę wizję przyjąć i możemy się wstydzić ruskiego. W tym rozdziale właśnie biorę w obronę ruski świat. I mówię, że nie jest to polityczne pojęcie, które zrodziło się w okresie odradzania się Federacji Rosyjskiej, w okresie putinowskim, bo wiele osób taką tezę stawia. I w związku z tym ruskim światem trzeba walczyć, nie można mu się przysłuchiwać. Ruski świat, powtarzam to za współczesnym historykiem ukraińskim Piotrem Tołoczko, który zresztą otrzymał naszą nagrodę księcia Ostrogskiego, że ruski świat zrodził się wraz z chrztem Rusi i bardzo szybko utożsamił się z prawosławiem. Nasz wspólny z Eugeniuszem przyjaciel, publicysta ukraiński, Wasia, tak, Anisimo, pisze w swoim eseju. Była ruska ziemia, ruska powieść, ruska cerkiew, ruska myśl. I niekoniecznie to była tylko ruska polityka i ona kształtowała się już w końcu X, na początku XI wieku. I na bazie tej ruskości, która przede wszystkim najwspanialej rozwinęła się w słowie pisanym, A słowo pisane i ta tradycja pisana przyszła do nas z Bizancjum, tak jak i architektura, która zaowocowała wspaniałymi Hagiami Sofiami już w XI wieku, czyli w Nowgorodzie Wielkim, w Połocku i w Kijowie. I przyszło także słowo i myśl. Przyszło z Konstantynopola, ale także z Bułgarii, z II Carstwa Bułgarskiego, z Wielkiego Tyrnowa, gdzie była słynna szkoła piśmiennictwa. Ze świata greckiego przychodzili do nas metropolici, których nazywamy ruskimi. Na początku tylko byli Grecy, a potem na zmianę raz ruski, raz grecki, a potem dopiero byli ruscy. Przychodzili metropolici z Carstwa Bułgarskiego, tak jak Cambłak czy Izydor. I oni przychodzili również z ludźmi, którzy tworzyli ówczesną kulturę. Wiadomo, że głównie cerkiewną. Przychodzili z księgami, z tłumaczeniami. I proszę zauważyć, że słowo ruskie, ponieważ dzięki świętym braciom Cyrylowi Metodemu i piśmiennictwo przyszło na ziemię ruskie bardzo wcześnie. W mowie zrozumiałej nie tylko dla duchownego, ale i dla każdego innego, także dla kobiety. W tym samym czasie na zachodzie Europy używano jedynie łaciny. Używano w kościele, na uniwersytetach, konwersacji, w pismach. I to słowo do ludzi nieuczonych, powiedzmy, ono nie docierało. A na Rusi ono już docierało. I kiedy byłam kilka lat temu w Nowgorodzie Wielkim, potem podróż powtórzyłam, ze zdumieniem usłyszałam, że w XI wieku, z XI wieku znaleziono prawie 1000 zapisków w cyrylicy, w mowie ruskiej na brzozowej korze. Były nawet takie zapiski, że jedna kobieta do drugiej pisała, że jej koleżanka nieprzyzwoicie zachowywała się na weselu. Więc jaka była powszechność czytania i pisania? I kiedy ruska księżniczka Anna Jarosławowna trafiła na dwór jako żona króla francuskiego, to była jedyną kobietą, która umiała pisać i czytać, bo król też nie umiał pisać i czytać. Więc powstaje moje pytanie, dlaczego mamy się wstydzić takiego dziedzictwa ruskiego, które było obecne w słowie, we wspaniałej architekturze, w śpiewie cerkiewnym, w ikonie, którą bezpośrednio przyjęliśmy z Bizancjum, tak jak i chrzest, i przyjęliśmy wtedy, kiedy kultura bizantyńska kwitła, a potem, mimo że państwo chyliło się ku upadkowi, to jeszcze okres paleologów wydawał wspaniałą kulturę, szczególnie w ikonie. I te ikony były bezpośrednio tam pisane i przywożone na Ruś, albo powstawały już w ruskich warsztatach, ponieważ nasi przodkowie byli zdolni i łatwo przejmowali to dziedzictwo. I kultura ruska rozwijała się, ale do czasu. Oczywiście, że najazd mongolski, tatarsko-mongolski bardzo przeszkodził w tym rozwoju, bo pamiętamy, że około 250 lat Ruś, a szczególnie tereny obecnej Rosji, były pod, jak to nazywamy, igiem tatarskim. Ale potem doszło do bardzo istotnego wydarzenia w połowie XIV wieku. Polska korona straciła duże obszary ziem na zachodzie kraju. Tam byli silni Germanie i nie było mowy o odzyskaniu tych ziem, ani o aneksji gdzieś tam na południu, bo tam z kolei Ludwik Węgierski był dość silny. Więc Polska wybrała kierunek ekspansji na wschód przy Kazimierzu Wielkim. I wtedy Kazimierz Wielki takim ostrym klinem wbił się w ruskie ziemie. Miał do wyboru albo uznać tą kulturę i albo ją zacząć latynizować i polonizować. I wybrał tą drugą opcję. I od tego momentu kultura ruska zaczęła cierpieć, ale nie tak jeszcze bardzo. Przyszła końcówka XIV wieku, przyszła Unia, którą nazywamy Krewską, bo odbywała się w Krewie na współczesnej Białorusi, 1385 rok. I Jagiełło zostaje wybrany królem Polski przez polskich panów i kontynuuje tą politykę latynizacji i polonizacji. Oczywiście ja nie będę wchodziła w szczegóły, bo to są procesy opisane dokładnie przez historyków, tylko zaznaczam te najważniejsze tendencje. Potem były kolejne unie państwowe. Każda z nich działała na niekorzyść narodu ruskiego. Każda z nich w jakiś sposób naród rozdwajała. Naród tracił swoje warstwy najbardziej oświecone i najbardziej możne, czyli mecenasów kultury, opiekunów ruskiej, powiedzmy w skrócie religii, prawosławnej. Wtedy była ona nazywana także grecką. I przyszła Unia Brzeska po państwowej, bardzo ważnej Unii Lubelskiej 1569 rok, kiedy południowa część Wielkiego Księstwa Litewskiego została anektowana do korony. I potem Unia Brzeska i parcie kultury polskiej, łacińskiej jeszcze dużo bardziej się nasiliło. Temu procesowi poświęcam dwa rozdziały, ponieważ nie sposób w takiej książce opisać w szczegółach. Zdecydowałam się na wybór bohaterów tamtego tragicznego dla Serbii okresu, czyli świętego Atanasego Brzeskiego, świętego Leoncjusza Karpowicza, Melesiusza Smotryckiego i bliskiego nam księcia Archimadryty Supraskiej Ławry, Masalskiego. I analizuje postawy każdego z nich. I po stronie świętości został święty Atanasy Brzeski i Leoncjusz Karpowicz, ponieważ napór latynizacji oni wytrzymali do końca. I Masalski, i Smotrycki tego nie wytrzymali. Ja ich nie osądzam. Nie wytrzymało mnóstwo ludzi. Cała prawie warstwa możnowładców nie wytrzymała. Ale czym to owocuje dla ruskiej kultury? Kiedy pismo ruskie było powszechnie używane w Wielkim Księstwie Litewskim, ruskim i żmudzkim, i kiedy było językiem kancelarii Wielkiego Księcia, językiem aktów prawnych zebranych w statucie Wielkiego Księstwa Litewskiego w trzech redakcjach, ostatnia 1588 rok. Kiedy w tym języku pisano listy także do księcia moskiewskiego i nie musiano ich tłumaczyć, chociaż niedawno słyszałam w tej oto sali, że te listy były tłumaczone w Moskowie, ich nie rozumiano. Według tych źródeł, do których ja dotarłam, rozumiano i w Moskowie, i w Mołdawii, i na ogromnym obszarze. To przychodzi wiek XVII, kiedy zdecydowanie ogranicza się udział języka ruskiego w życiu publicznym w ogóle. On ma prawo tylko funkcjonować pod chłopską strzechą, bo wiemy, że już władcy przeszli do katolicyzmu. Może funkcjonować, zachować się w pieśni ludowej, w pogwarce, w przysłowiu i na salony już się go nie wpuszcza. A na stulecie podpisania Unii Brzeskiej w 1696 roku Sejm w ogóle zakazuje używania języka ruskiego, bo jak było zapisane, polski geniusz go nie zrozumie. I jak ręką uciął. Tak się stało, że na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej redagowałam serię podręczników do nauki języka białoruskiego, literatury i kultury dla szkół podstawowych, według dzisiejszej nomenklatury i liceum. I faktycznie nie ma ruskiej literatury. Ona zupełnie zanika w XVIII i XVII wieku. A zacytuję tutaj wiersz, dla mnie znamienny, który został napisany przez Jana Kazimierza Paszkiewicza w 1621 jeszcze roku. I jak jemu się wydawało, że będzie, a jak jest. I on pisał: Polska słynie latinnoju. Litwa, miał na myśli oczywiście Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie i Żmudzkie, czyli ta cała Ruś. Litwa słynie ruszczyznoju. Bez toj w Polsce nie prebudziesz, bez toj w Litwie blazna budziesz. I sumuje w ten sposób wiersz: wiesieli się, że Rusinie twa chwala nigdy nie zginie. Bo pisał o tym, jak zrozumiała jest ta mowa od Mołdawii po Moskowie. Na ogromnym obszarze. I on wtedy jeszcze uważał, że ta chwała nigdy nie zginie. A proszę sobie wyobrazić, mija 80 lat, jest wiek XVIII i ta chwała ruskiej mowy ginie. Jak ucięte. Nie ma żadnego utworu, który można by było zaproponować białoruskim dzieciom do nauki. I rozkwit już literatury ruskiej, ale w płaszczu białoruskim następuje w końcu XIX wieku. I właśnie, a nie, jeszcze zacytuję, bo to jest ciekawe. Rok 1794, Tadeusz Kościuszko, który stając na czele powstańców, chciał odbudować Rzeczypospolitej w granicach z 1772 roku i w tym czasie pojawia się, i ona wchodzi do podręczników właśnie białoruskich, pieśń białoruskich żołnierzy. Nieznany autor zagrzewa w niej białoruskiego chłopa do boju z carem. Woźmiem kosy wyjanczarki, pojdziem hordy jak naćkarki. Niechaj maska ustupaja, niechaj Białorusa uznaja. Pojdziem żwawa do kaściuszki, budziem rubać maskaluszki. I potem znowu czekamy na to słowo białoruskie i ono pojawia się właśnie w literaturze ruskiej, białoruskiej, w twórczości Wincenta Dunina Marcinkiewicza, polskiego szlachcica, który swoim życiem ogarnął prawie cały wiek XIX, Franciszka Bohuśrewicza, także polskiego szlachcica, żył w drugiej połowie XIX wieku, znamy jego sławną dudkę białoruską, smyka białoruskiego, potem w twórczości Janki Kupały, zmarł w 1942 roku. To są synowie polskiej szlachty, którzy pisali po białorusku. Potem pojawiały się poeci także o ruskich, powiedziałabym, korzenia, takich jak Jakub Kolas, Maksim Bohdanowicz, Natalia Arsieniewa. W każdym bądź razie już nie nazywamy się ruskimi, nazywamy się Białorusinami. Oczywiście też nie będę dokładnie tego procesu omawiać, ale podobny proces także dotyczył narodu ukraińskiego i ukrainizacji. I odbywał się mniej więcej w tym samym czasie. A za powiedzenie, że jest się ruskim, że ma się książkę ruską, że znalazło się ruską pocztówkę, to można było trafić i trafiało się do obozu w Talerchowie koło Gracu. I tam trafiło około 14 tysięcy więźniów. Cała rusińska inteligencja. Dzisiaj my nazywamy ich Łemkami. Ta nazwa Łemka pojawiła się, jak się dowiedzieliśmy niedawno, dopiero po II wojnie światowej, która też rozmywa korzenie, bo Rusnak, Ruski, Rusin to jest to samo, ale już Łemko to nie wiadomo kto. Chyba przedtem funkcjonowało, słyszałam też jako przyzwisko od wyrazu Łem, którego Łemkowie często używali. I tą samą drogę podzielił święty Maksym Sandowicz. Chciałam powiedzieć, że Ruś uległa procesowi bałkanizacji. W tej chwili nazwa Ruś nie zachowała się w nazwie żadnego państwa, choć mogłaby być spokojnie Ruś Kijowska. Jest Ukraina. Ukraina oznacza mniej więcej tyle, co po polsku Kresy, czyli ziemię okrainy. Gdzieś tam z boku, gdzieś tam nie w centrum świata. A przecież gdyby była Ruś Kijowska, to ona byłaby w centrum świata, całej Rusi, ponieważ to Kijów przyjął chrześcijaństwo z Konstantynopola. Wtedy najważniejszego miasta na pewno w Europie i mogłaby być sławna. Nie zachowała się też przez 70 lat, zginęła z nazwy państwa największego na naszym kontynencie, które przemieniło się w Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Rusja jeszcze w XVI wieku nazywała się Rosja, albo ruskie państwo. W XVII wieku już zaczęła się nazywać Rosja. Jak wymawiamy poprawnie, to Rosja. Dzisiaj powstaje pewien problem, niektórych buntuje to, bo coraz więcej ludzi ruskich w Rosji nazywa siebie Rosjanie, a kiedyś nazywali siebie ruskimi. Więc i w przymiotnikowej formie też zaczyna ginąć. Jedynie w drugim członie nazwy Białoruś zachowała nazwę Ruś. Białoruś, ale też pisane z małej litery. I słowo ruskie tylko zachowała cerkiew. W jaki sposób zachowała cerkiew? Jest święta Ruś. Ktoś powie, a cóż to za święta Ruś? Przecież to jest jakaś idea tylko, ale człowiek ma tą strukturę, że ma ideę, że tworzy ideę, że jest historia myśli ludzkiej i całe szczęście, że jeszcze zachowała się Ruś w nazwie Święta Ruś. Bo to jest ideał, do którego grzeszny ruski człowiek powinien dążyć. Tak to tłumaczył parę lat temu patriarcha cerkwi ruskiej, Kiryl. I wracając do moich obaw, obawa moja jest taka, że my ulegamy procesowi bałkanizacji. Co to jest bałkanizacja? Bałkanizacja, to weszło do słownika światowego, jest to rozdrabnianie państw, narodów na małe, drobne, bezsilne państewka i jeszcze w dodatku skłócone ze sobą i wojujące ze sobą. I my znamy te Bałkany. Na skórze Bałkan zastygła krew milionów ludzi w ciągu ostatniego wieku, szczególnie XX. Bałkany są nazywane beczką prochu. I teraz ktoś mi może zarzucać, że napisałam rzecz, która broni może wielkomocarstwowości, może Wielkiej Rusi, może idei, które minęły, ale ja się boję tej bałkanizacji na naszych terenach. Proszę popatrzeć na stosunki między Ukrainą a Rosją. Przecież nazywano braci te narody, białoruski, rosyjski i ukraiński. I nadal mnóstwo ludzi czuje się braćmi. I jeżeli te narody się skłócają i walczą ze sobą, to to jest niebezpieczne i groźne nie tylko dla tych narodów, ale i dla ich sąsiadów, czyli dla Polski. Czyli w interesie Polski, według mnie, jest to, żeby na wschodzie był spokój i nie było tej bałkanizacji. I ja, pisząc tą książkę, chciałam wskazać na wartość Bliskiego mi Wschodu, tak jak zatytułowałam, na to, że przez wieki i do dziś daje nam ogromne siły duchowe, jeżeli chcemy je poznawać i studiować, że ten świat dostarczył kultury o najwyższych lotach i przede wszystkim ta dawna Moskwa, dzisiaj Rosja, przede wszystkim ją rozwinęła w literaturze i w sztuce, i w balecie, i w teatrze, i w filmie. I jest ona autonomiczna, tworzy cały zamknięty kompleks. I nasza kultura w ramach Ruska Rzeczypospolitej też, jak wskazują badacze, tacy jak właśnie Naumow Stradomski czy Marzena Kuczyńska, stanowi cały samodzielny, zamknięty, ważny system, którego w tej chwili w Rzeczypospolitej się nie docenia. A on powinien wejść do wspólnego nauczania, ponieważ niesie bardzo duże wartości i pokojowe wartości, duchowe wartości, więc dlaczego to odrzucać?
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.